Chwała Najwyższemu, bracia i siostry. Jesteśmy już na nabożeństwie. Zastanówmy się, to jest może głupie pytanie, fizycznie jesteśmy, ale chciałbym, żebyśmy nasze myśli już skupili na tym, że jesteśmy w Kościele, jesteśmy w zgromadzeniu ludzi wierzących i od samego początku, bo niewiele mamy czasu, co te dwie godziny w tygodniu, niewiele mamy czasu, wykorzystajmy go w 100% i starajmy się skupić nasze myśli na tym, dla kogo tutaj się gromadzimy. Na Jezusie Chrystusie, na naszym Zbawicielu, na Bogu, na tym, który nas ukochał, który zmarł za nas i zmartwychwstał i przyjdzie wkrótce i tego się spodziewamy. I potrzebujemy sobie to przypominać, bo czasem łatwo nam jest przeoczyć pewne rzeczy, takie szczegóły. Nie wiem, czy ktoś zauważył. Dzisiaj mamy setny program tygodnia. Jest tam taki, można sobie łatwo przeoczyć, bo tam jest tylko jeden, mała cyfra się pojawia przy programie tygodnia. To jest setna niedziela, znaczy się. Setny tydzień od otwarcia kaplicy, jak tutaj się gromadzimy. I nie mówię tego, że to jest jakiś jubileusz, że będziemy teraz konfetki strzelać, będzie dzisiaj lepsza kawa i ciacho z tego okazji, bo nie o to chodzi. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że czasem możemy przeoczyć coś takiego, że jest w pewien sposób wyjątkowe. I do znudzenia, powtarzam z tego miejsca, niektórzy możecie być już poirytowani, nic nowego, teraz Tomek powie, że niedziela jest wyjątkowym czasem, dzisiaj będzie wyjątkowa niedziela, że dzisiaj w wyjątkowy sposób Pan Bóg będzie do nas przemawiał. Ale tak jest, kochani. Bo jeżeli gromadzimy się w imieniu Bożym, przy Słowie Bożym, w Kościele, podczas nabożeństwa, to każda niedziela powinna być i jest i może być wyjątkowa. Kiedy obcujemy z żywym Bogiem, to każda niedziela ma być wyjątkowa.
Amen.
I to, co dzisiaj usłyszymy z tego miejsca, to w jaki sposób Duch Święty będzie nas dotykał, może i powinno przemieniać nas całkowicie, nasze życie. Tak czasem łatwo nam przychodzi przeoczyć pewne rzeczy. Mamy teraz, można powiedzieć, pewien cykl kazań. Mamy fragment, na którym ostatnio jako społeczność się skupiamy szczególnie, z drugiego listu Piotra. Myślę, że nawet nie muszę tego powtarzać. Ale tak łatwo przeoczyć pewne rzeczy. Ja dzisiaj rano sobie wysłuchałem kazania z poprzedniej niedzieli. Jeszcze raz, właśnie żeby nie przeoczyć pewnych szczegółów, o których już zapomniałem. Albo mi uleciały, ponieważ nie do końca byłem obecny podczas ostatniej niedzieli. Miałem dyżur gospodarza nabożeństwa, byłem w holu. Ci, którzy bywają na holu w trakcie nabożeństwa, wiedzą, że łatwo można przeoczyć pewne rzeczy. Zupełnie inaczej odbieram nabożeństwo, kiedy jestem zaangażowany w nie, czy będąc w pierwszym rzędzie, czy prowadząc je. I mówię o tym tylko dlatego, żebyśmy wysilili się, żebyśmy byli obecni, żebyśmy już teraz skupili nasze myśli, bo łatwo tak przeoczyć coś, co Duch dla nas dzisiaj przygotował, coś, co powinno być może być punktem zwrotnym w Twoim życiu, nieważne ile masz lat. Nieważne, ile chodzisz za Panem, to nie jest tak, że jak ktoś 20 lat jest w Kościele, to już wszystkie rozumy pozjadał, zna Pismo Święte, już nic go nie zaskoczy. Bo czasem te same słowa dotkną nas w szczególny sposób. Myślmy o tym, co tutaj się dzieje, też w kontekście daru prorokowania, o który mamy zabiegać. Bo czym jest prorokowanie? Prorokowanie to nie jest przepowiadanie przyszłości, że ktoś przyjdzie i nam powie, że ma wizję dla nas i to się wydarzy. Może tak być, ale generalnie prorokowanie to jest przekazywanie Słowa Bożego. I my głosimy z tego miejsca Słowo Boże. I ja jestem przekonany, że prorokowanie też dzisiaj w Kościele objawia się poprzez nabożeństwo, poprzez kazanie Słowa Bożego. I tu nie chodzi teraz o to, że nakładam jakąś presję na pastora, który będzie miał kazanie, że musi teraz powiedzieć coś, bo my wierzymy, że to Duch Święty przemawia przez różne osoby. Nie tylko poprzez kazanie Słowa Bożego, być może poprzez świadectwo, które dzisiaj będziemy mieli, być może poprzez czyjąś cichą modlitwę, którą usłyszysz, poprzez pieśń, może bezpośrednio myśli od Ducha Świętego przyjdą do Twojego życia i mogą je wywrócić do góry nogami. Ważne jest to, żebyśmy przychodzili z tym nastawieniem, że dzisiaj to się może wydarzyć, że tego chcemy, że potrzebujemy tego. Panie Boże, nie pozwól, żebyśmy przeoczyli coś, co Ty dzisiaj będziesz kierował do sporu. Zaśpiewamy teraz pieśń Każdy dzień upewnia mnie. I myślmy też o tym, co dzisiaj Duch będzie chciał nam powiedzieć poprzez to nabożeństwo. Poprzez prawdę zapisane na kartach Pisma Świętego, Panie. czym jest niewola, Panie, czym jest wolność. I dziękuję Ci, że Ty ją ofiarujesz, Panie, za darmo, Panie, z łaski, Panie, że mogę przyjąć ten wielki, drogocenny dar, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że z tego powodu też mogę doświadczyć, czym jest pełnia radości, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty dajesz tą radość, której nic nie może, Panie, przygasić, zniszczyć, Panie, że chociaż po ludzku są różne powody, dla których mógłbym się martwić, Panie, mógłbym się przejmować, że nie mogę sobie z czymś poradzić, Panie, to Ty jesteś dla mnie źródłem radości, bo wiem, że w Tobie, Panie, mam wolność, mam miłość, mam zbawienie. Za to chcę Ciebie wywyższać, Panie, za to chcę Ciebie uwielbiać, Panie, teraz podczas nabożeństwa. I Panie, proszę Ciebie o to, żebyś dzisiaj przemawiał do nas. Panie, proszę Ciebie o to, żebyśmy byli uważni na Twoje słowo, żebyśmy nie przeoczyli żadnego szczegółu z tego nabożeństwa. Panie, proszę Ciebie o to dla siebie, proszę o to dla moich przyjaciół, dla braci i sióstr, którzy przyszli tutaj dzisiaj, żeby Ciebie uwielbiać i słuchać Słowa Bożego. Amen. Amen. Usiądźmy, Emilia, zapraszam.
Ja bym chciała powiedzieć świadectwo mojego nawrócenia, jako że w przyszłym tygodniu chciałabym przyjąć chrzest, jeśli Bóg pozwoli. I no, moje świadectwo jest trochę podobne do wielu, ale też inne z tych, co tu ostatnio były mówione, ponieważ ja w kościele byłam lat 23, można powiedzieć, a przynajmniej uczęszczałam do kościoła, ponieważ wychowałam się w rodzinie wierzącej, także od początku, od pierwszych dni mojego życia zawsze Bóg i wiara, modlitwa, to wszystko mnie otaczało. Zawsze, odkąd byłam malutka, modliłam się przed jedzeniem, ale nigdy nie było to dla mnie takie prawdziwe. Zawsze znaczyło to dla mnie tyle, co dla wielu innych ludzi, święta na przykład. No to jest tradycja, to się dzieje w domu. Ja zdawałam sobie sprawę z pewnych rzeczy, ale nigdy nie do końca uważałam, że to dotyczy mnie personalnie. I przez wiele, wiele lat, chociaż wydawało mi się, że żyję w miarę porządnie na takie standardy ludzkie, to oczywiście żyłam w bardzo złym miejscu i chociaż potrafiłam być co niedzielę w zborze, to moje życie nie wyglądało tak, jak powinno. I kilka miesięcy temu mój tata trafił do szpitala. Był no, po kilku operacjach i w pewnym momencie jego stan się wyjątkowo pogorszył do takiego stopnia, że no, mama mi wprost powiedziała, że jest szansa, że będziemy musiały się z nim pożegnać, ponieważ wyniki były tak ciężkie. I ona się modliła. Tata, chociaż był w ciężkim stanie, też się modlił. A ja się pomodlić nie mogłam. Chociaż chciałam, to wiedziałam, że no, ja nie mam relacji z Bogiem, nie jestem blisko Boga i choćbym chciała mu to oddać, chciałabym rośnić Boga, to nie tak wygląda. I przez potem było bardzo wiele sytuacji w moim życiu, w których ktoś mówił, że jeżeli dziś słyszycie głos Boga, to nie zatwierdzajcie serc waszych. Albo byłam na wielu obozach, na których ktoś zapraszał mnie na szereg, żebym oddała swoje życie Bogu. Także było wiele pięknych momentów, w których ja to mogłam zrobić i to by było spektakularne, powiedziałabym. Byliby przy tym ludzie, którzy by się ze mną cieszyli, modlili, płakali. Ale dla mnie taki moment przyszedł w czerwcu, nawet stwierdziłam przed chwilą, że to było 20, bo uczyłam się wtedy na egzamin z immunologii po raz kolejny. I jakby ja już wtedy wiedziałam, że chciałabym mieć relację z Bogiem. Ja zdawałam sobie sprawę, na czym to polega, czym jest Ewangelia, ale tak naprawdę cały czas żyłam w przekonaniu, że najpierw ja muszę uporządkować swoje życie. Najpierw ja muszę podjąć pewne decyzje, zmienić pewne rzeczy, przestać wykonywać pewne czynności i wtedy już będzie w porządku, wtedy mogę przyjść i się modlić. No i wtedy, ucząc się do tego egzaminu, bez większych impulsów doszło do mnie, że to jest ten moment, że to jest ten moment, albo już nigdy go nie będzie, że to jest mój ostatni moment i ja teraz mam do wyboru albo paść na kolana i się modlić i pokutować i oddać Bogu wszystko, tak jak to wygląda w tym momencie, albo to już się nie stanie. No więc ja tam, bo to było akurat w domu rodziców, padłam na kolana i modliłam się, oddałam Bogu wszystko, jak źle by to dla mnie w mojej głowie nie wyglądało. Wiele rzeczy się zmieniło od tego czasu, ale to, co tak najbardziej ja odczuwam, no bo ja też nie miałam takich problemów jak wielu ludzi, że zmagałam się z jakimiś nałogami, ale ja miałam problem z tym, że zawsze byłam samotna. Ja nie lubiłam być sama w pomieszczeniu, nie lubiłam być sama w domu, to zawsze mnie jakoś tak męczyło. I odkąd oddałam swoje życie Panu, odkąd odnowiłam tę relację, odkąd zaczęłam się modlić, to już nigdy więcej nie miałam takiego uczucia. Zawsze jak było mi jakoś źle, to wiedziałam, że mogę paść na kolana, czy nawet sobie usiąść i pomodlić się i czułam, że już ani przez chwilę nie jestem sama. To było dla mnie takie bardzo budujące. No i właściwie to tyle. Jeszcze bardzo dużo mam do zmienienia, bardzo dużo chcę jeszcze się dowiedzieć i nauczyć, ale wiem, że nie jestem w tym sama i że Bóg będzie mnie prowadził w tej zmianie.
Sama Lawinia powiedziała, jak Pan Bóg pozwoli, to za tydzień będziemy się cieszyć. Otworzymy tutaj te włazy, nalejemy wody i będziemy świętować chrzest wiary. Będziemy świętować to, że Bóg daje nowe życie. Faktycznie mamy nowe życie w Nim. Nazwa naszego zboru właśnie z tego się bierze. I to, co możecie przeoczyć w programie tygodnia, u góry jest werset z listu do Rzymian. Z 6 rozdziału, 4 werset. Abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został zmartwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Do tego jesteśmy powołani i jest to wielką łaską od Boga. Ten, kto tego doświadczył, ten wie. Kto tego nie doświadczył, niech słucha, niech się przygląda, niech patrzy na nas, którzy tego doświadczyliśmy, a niech nasze życie pokazuje, że faktycznie prowadzimy nowe życie, że nie jesteśmy bezużyteczni, że nasza wiara nie jest na jałowym biegu. Niech widzi, jak nasza wiara, nasze życie jest uświęcone, jest połączone z prawością. I co tam dzisiaj dalej będzie? Z poznaniem. A jak będą się ludzie przyglądać, będą widzieli, że można mieć nowe życie, to zapragną też tego. To my będziemy w ten sposób użyteczni, bo Pan Bóg w różny sposób przemawia. Czasem na obozach, czasem na jakiejś konferencji, czasem ktoś zaczepi kogoś na ulicy i da mu traktat, czasem przygląda się w pracy ktoś innemu wierzącemu i zaczyna myśleć. Czasem zwyczajna lektura Pisma Świętego, a czasem nic się nie wydarzy. Czytałem ostatnio książkę, gdzie są świadectwa tego, jak Jezus muzułmanom się gdzieś tam objawia poprzez sen, przychodzi do nich i oni się nawracają i nikt nie był u nich głosić, bo Kościół być może nie jest posłuszny i nie poszedł gdzie powinien, a to już jest zupełnie inny temat. Nowe życie mamy, to jest wielki dar. Powstańmy proszę i śpiewajmy tą pieśń. Bóg dał mi życie nowe. Thank you.
mówić. Posłuchaj, ziemio, mowy moich ust. Niech moja nauka pokropi jak deszcz. Niech niczym rosa spadnie moja mowa. Niech będzie niczym krople deszczu dla trawy, jak ulewa na spragnioną ruń. Ponieważ pragnę głosić imię Jahwe. Musicie przyznać, że wielki jest nasz Bóg. On jest skałą, jego dzieło doskonałe. Wszystkie jego drogi prawe. Bóg jest wierny i bez fałszu. Sprawiedliwy on i prawy.
Yeah. Stało się tak kilkanaście lat temu, że byłem w samotnej podróży do Korei Południowej. Gdy człowiek jedzie tak daleko do kraju zupełnie nieznanego, obcego kulturowo, to może mieć w sercu rozmaite obawy, jak tam się poruszać, zwłaszcza, że tam napisy to takie krzaczki tylko i nie wiadomo nawet, jak to odczytać. Więc gdy byłem w tej podróży, normalnie mógłbym się martwić, jak sobie tam poradzę, ale się nie martwiłem. Jechałem w dobrych zamiarach, jechałem z dobrym nastawieniem, miałem dobre cele przed sobą, ale nie dlatego się nie martwiłem. Miałem spokój wewnętrzny, a nawet radość, dlatego że tam na lotnisku czekał na mnie człowiek, który był rasowym Koreańczykiem. Znałem go już całkiem dobrze. Człowiek, który tam w tej Korei poruszał się jak ryba w wodzie. Mało tego, był oficerem marynarki wojennej, więc był też pewnym człowiekiem. I dlatego jadąc tam byłem zupełnie spokojny, bo znałem tam kogoś, to obiecał, że od pierwszego mojego kroku w Korei będzie razem ze mną, będzie mi towarzyszył, będziemy razem ten czas spędzać. Mówiąc o tym moim przeżyciu, chciałbym was naprowadzić na temat naszego dzisiejszego rozważania, a mianowicie, abyśmy zaczęli już od samego początku myśleć, jak ważną rzeczą jest poznanie kogoś ważnego, kogoś, kto w danym miejscu, w danej sytuacji będzie przy nas, jest przy nas, kto nas poprowadzi w naszych życiowych sprawach. Czytamy Słowo Boże, które jest nam już coraz lepiej znane, a moją nadzieją jest to, że będziemy potrafili przynajmniej dwa wersety z tego tekstu wypowiadać na pamięć, obudzeni po północy, wyrwani ze snu. Będziemy mieli to słowo w naszych sercach. Drugi list świętego Piotra, pierwszy rozdział od 5 wersetu. Właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem, Poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. Gdy te cechy będą waszym udziałem i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Komu natomiast ich brak, ten nie widzi, jest krótkowzroczny. Zapomniał też, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie, ponieważ dzięki temu zostanie wam zapewniony szeroki dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Ponieważ Słowo Boże wzywa wierzących, aby czym prędzej, gorliwie, starannie i ze świadomością, że jest to bardzo ważne, łączyli swoją wiarę z wymienionymi cechami, rozpoczęliśmy w ubiegłą niedzielę ich przegląd, aby upewnić się, że właściwie je rozumiemy i wprowadzamy w praktykę życia. I pierwszą cechą, którą omówiliśmy w ubiegłą niedzielę, jest cnota. Cnota, która jest prawością, jest męstwem i odwagą w życiu, jest dzielnością moralną i etyczną. Mówiliśmy o tym szczegółowo. Drugą z tej listy cechą jest poznanie. I dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy. W tekście greckim jest tutaj słowo gnosis, które znaczy szukanie wiedzy, dociekanie, wiedza, poznanie, mądrość, wyższe poznanie i znajomość. I według słownika języka polskiego poznać to znaczy przeniknąć coś myślą, dojść do znajomości czegoś, przekonać się o czymś, zrozumieć coś, zorientować się w czymś, ale również zawrzeć znajomość z kimś. Obydwa aspekty poznania będziemy brali tutaj dzisiaj pod uwagę, ale od poznania natury samych spraw o wiele ważniejsze jest poznać osobę, która się na tych sprawach dobrze zna. Rozumiecie to zdanie? Ważniejsze jest, żeby znać osobę, która się na rzeczy zna, niż samą rzecz. Bo jeśli poznaliśmy taką osobę, znamy ją, to ona nas poprowadzi w różnych sprawach, chociaż my się za dobrze na tych sprawach jeszcze nie znamy. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na kwestię poznania bardziej właśnie od strony poznania osoby. Ciśnie mi się taka myśl, że gdy 6 lat temu stanąłem w obliczu tego zabytku zrujnowanego i były rozmaite głosy, rozmaite sytuacje. Niektórzy mi przytaczali, opowiadali różne historie, jak to jest, jak człowiek weźmie się za jakiś zabytek, jaki to jest problem z tymi urzędnikami, z tymi konserwatorami zabytków, jak to jest trudno w ogóle, lepiej się za to nie zabieraj. Pojawił się ktoś, kto mi zaproponował, że zapoznał mnie osobiście z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Umówił mi spotkanie, konserwator mnie zaprosił i miałem z nim rozmowę. Osobistą rozmowę, która trwała tyle, ile chcieliśmy, nie było żadnej presji czasowej. I tak na spokojnie, przy kawie, porozmawialiśmy o sprawach zabytku, jak to wygląda. I ja od tego momentu uspokoiłem się ze sprawą tego, jak to będzie na linii my i właśnie ten wojewódzki konserwator zabytków. Ponieważ poznałem człowieka, który się na tym znał, który wiedział, co mówi i mnie obiecał poprowadzić. Właśnie chciałbym, żebyśmy my zaczęli myśleć o kwestii poznania właśnie przez pryzmat poznania osoby Jezusa Chrystusa. Jako najważniejszej osoby, którą trzeba nam znać, jeżeli w ogóle chcemy się na czymkolwiek znać i chcemy osiągnąć życie wieczne. Mówiąc o poznaniu, ustawmy po prostu nasz fokus na osobę Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Gdy zabrzmi słowo poznanie, niech przede wszystkim on nam przychodzi na myśl, że w poznaniu chodzi głównie o to, żeby Jego poznać. A zacznijmy od tego, że Słowo Boże w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, w 31 wersecie zapowiada dla uczniów Jezusa, dla tych, z którymi Jezus miał do czynienia, zapowiada poznanie prawdy. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Wiara, widzicie, się tutaj pojawia, tak jak w naszym tekście, że do wiary dołączcie prawość, a do prawości poznanie. Czyli Żydzi uwierzyli w Niego i Jezus im powiedział, jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I poznacie prawdę. Dla uczniów Jezusa, dla tych, którzy w Niego uwierzyli, rzeczą ważną, fundamentalną jest to, że wiara ma być uzupełniona w poznanie prawdy. A kto jest prawdą? Ja jestem droga, prawda i życie, powiedział Jezus. Więc Jezus im zapowiadał, że jak w Niego uwierzyli, to normalnie ma być tak, że oni Go poznają, że oni Go poznają lepiej i to ich uwolni od tych różnych zahamowań, jakie mają. To sprawi, że się poczują szczęśliwi. Tak jak Emilia powiedziała dzisiaj, że gdy zbliżyła się do Jezusa, gdy nastąpiło to poznanie, to przestała się czuć samotna. Bo właśnie jak już poznajemy Jezusa, to dużo różnych rzeczy, które przedtem nas ograniczały, przerażały, stają się już nieważne, ponieważ Jego obecność, Jego moc, Jego mądrość po prostu nas uspokaja. I dlatego poznanie, o które nam chodzi, o które powinniśmy zabiegać, którym powinniśmy uzupełniać wiarę w naszym życiu, to poznanie następuje przez bliższą relację z Jezusem, przez to, że z Jezusem się bardziej wiążemy. W pierwszym liście do Koryntian 1:5 jest powiedziane, że w Nim staliście się bogaci we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Właśnie w Chrystusie Bóg odkrywa przed nami wszystkie tajemnice, tajemnice Królestwa Bożego, tajemnice zakryte normalnie dla ludzi. Nie jesteśmy w stanie poznać różnych rzeczy duchowych bez społeczności z Jezusem, bez bliskości z Jezusem. W 2 Koryntian 4:6 czytamy, bo Bóg, który rozkazał, by w ciemności zabłysło światło, rozpromienił Nim nasze serca, byśmy poznali blask chwały Boga promieniującej z oblicza Jezusa Chrystusa. Czyli dowiadujemy się tutaj, że przez Jezusa faktycznie poznajemy wszechmogącego Boga. Nie mielibyśmy bladego pojęcia o tym, kim jest Bóg, gdyby nie Jezus. I nie próbujmy poznawać Boga w żaden inny sposób, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Nie myślmy, że możemy się więcej o Bogu dowiedzieć przez to, że będziemy więcej czytać jakichś tam teologicznych książek albo że będziemy bardziej rozkminiać naturę, którą Bóg stworzył. To wszystko oczywiście pomaga nam, poszerza naszą wiedzę o Bogu, ale to Jezus Chrystus, to przez Niego poznajemy Boga. Apostoł Paweł w liście do Kolosan w 2 rozdziale, 2 wersecie napisał, zależy mi, by ich serca doznały zachęty i by zjednoczeni w miłości zmierzali do wszelkiego bogactwa całkowitej pewności płynącej ze zrozumienia, do dogłębnego poznania tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. W Nim zawarte są wszystkie skarby, mądrości i poznania. Nie można już dobitniej tego powiedzieć, nie można już jaśniej tego powiedzieć, że właśnie poznanie rzeczy wielkich, świętych, koniecznych nam już tutaj na ziemi i na całą wieczność, to wszystko jest ukryte w Jezusie Chrystusie. W Nim zawarte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Poznanie to również życiowa umiejętność. Bierze się z tego, że zaczynamy chodzić z Jezusem i od Niego się uczymy, jak w konkretnych sytuacjach należy postąpić. W życiu chrześcijańskim chodzi nie tyle o poznanie samej teorii, co o umiejętność praktycznego stosowania, połączonej już z wiarą prawości w codziennym życiu. Człowiek, który w swojej duszy jest sprawy, tak jak to mówiliśmy w ubiegłą niedzielę, zaniedba sprawę poznania, jest często naiwny, jest często nieporadny w życiowych sytuacjach, bo obok tego, że ma być prawy w swojej duszy, ma charakteryzować się tą cnotą, o której wiele mówiliśmy, potrzebuje w praktyce życia należycie to wszystko zastosować, poruszać się w tych zawiłościach życia na tym świecie. I poznanie Jezusa, coraz bliższa znajomość z Jezusem owocuje właśnie taką zdolnością. Ktoś, kto chodzi z Jezusem, nie obawia się życia, nie obawia się różnych wyzwań związanych z nowym miejscem pracy, z nowym miejscem nauki, związkiem małżeńskim czy narodzeniem dziecka i obowiązkiem wychowywania dziecka. Nie obawia się różnych sytuacji, różnych napięć, jakie się pojawiają w codziennym życiu, bo jest z Jezusem, bo zna Jezusa. Stąd płynie właśnie taka życiowa zdolność. Oczywiście nie wszyscy ludzie mają taką zdolność. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 8 rozdziale, opisując sytuację, jak to dochodziło do różnych napięć związanych z tym, że niektórzy chrześcijanie wszystko, co tam było do kupienia na rynku, oceniali w sposób krytyczny, obawiając się, że to czy tamto może im zaszkodzić, że to może być jakieś związane z jakąś duchowością, której tam wtedy było, tej pogańskiej duchowości sporo w społeczeństwie. Pisząc o tym, czytamy od 7 wersetu, napisał tak: nie każdy jednak ma takie poznanie, a mianowicie takie, że faktycznie wszystko, co jest, samo w sobie jest czyste. To tylko w głowach u ludzi pojawia się jakieś takie nastawienie, że a to może, to mi zaszkodzi, a to jest złe. Nie każdy jednak ma takie poznanie, czytamy. Niektórzy wciąż przyzwyczajeni, że naprawdę istnieją jakieś bóstwa, spożywają złożone im ofiary i ich sumienie wciąż słabe ulega splamieniu. Pokarm nie zbliża nas do Boga. Nic nie tracimy, jeśli nie jemy, i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Uważajcie jednak, aby w jakiś sposób to wasze prawo do jedzenia nie stało się dla słabych przyczyną upadku. Bo jeśli ktoś, zobaczywszy ciebie, człowieka z właściwym poznaniem, przy stole w świątyni pogańskiej, to czy jego sumienie jako osoby słabej nie pobudziłoby go do spożywania ofiary? I tak twoje poznanie doprowadziłoby do zguby słabą osobę, brata, za którego umarł Chrystus. W ten sposób, grzesząc względem braci, raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie przeciw Chrystusowi. Stąd, jeśli pokarm może doprowadzić mojego brata do upadku, nie spożyję mięsa na wieki, właśnie dlatego, żeby się do tego nie przyczynić. I na tym przykładzie widzimy, że poznanie wymaga, czy polega na tym, że to, co wiemy od Boga, co wiemy ze Słowa Bożego, trzeba umiejętnie, właściwie wprowadzić w życie, wprowadzić stosownie do tego, jaka jest sytuacja. I może być tak, że w jednej sytuacji takie postępowanie nie będzie dla nikogo zgorszeniem, a w innej już może przynieść jakieś zgorszenie. I człowiek z poznaniem, czyli taki człowiek, który żyje z Jezusem, który chodzi z Jezusem, który ma to jego poznanie, on wie, jak w danym momencie postąpić. Inne miejsce, które mówi tutaj o tym zagadnieniu, to 1 Piotra 3,7 i dotyczy relacji pomiędzy mężem i żoną, czy pomiędzy mężczyzną i kobietą. Podobnie mężowie we współżyciu bądźcie wyrozumiali. I tutaj jest to słowo o poznaniu. Bierzcie pod uwagę, że kobiety są od was słabsze. Odnoście się do nich z szacunkiem. One przecież wraz z wami dziedziczą łaskę życia. Lekceważąc je, moglibyście w swych modlitwach natrafić na przeszkody. I tutaj znowu widzicie poznanie, czyli ta umiejętność zastosowania prawdy, zastosowania wiary, którą otrzymaliśmy, wymaga właśnie poznania, umiejętności zachowania się właściwie. Mężczyzna, który normalnie może z kolegami zachowywać się inaczej i to jest okej, gdy ma do czynienia z własną żoną czy z innymi kobietami, już powinien inaczej się zachować. I nie to, że ma jakieś, nie wiem, podwójne życie, czy jest dwulicowy. On po prostu ma mądrość od Boga wynikającą ze społeczności z Chrystusem i inaczej się będzie odnosił, z większą wrażliwością, z większą troską będzie się odnosił i wypowiadał i zachowywał w sytuacjach, gdy ma do czynienia z kobietą, niż ze swoimi kolegami, mężczyznami. Dzięki tej umiejętności, dzięki poznaniu w takim znaczeniu możemy zrobić czasem coś, co nawet wykracza poza literę Słowa Bożego, ale wcale nie narusza jego istoty. I to właśnie wynika z tego, że człowiek zna Boga, że wie, jaki Bóg jest, bo przecież On dał nam Słowo Boże. To przecież On jest autorem. On lepiej wie niż my, jak należy rozumieć i stosować to Pismo w życiu. I na przykład była kiedyś taka sytuacja, że głodny Dawid z wojownikami szukał pokarmu i nigdzie nie mógł tego pokarmu znaleźć i przyszedł do pewnego kapłana, który tam troszczył się o przybytek. I tam w przybytku, zgodnie z wolą Bożą, z jego wskazówkami, był stół, na którym leżały święte chleby, które co jakiś czas wymieniano. I tych chlebów nie wolno było jeść, zgodnie z Pismem, kto by zjadł ten chleb, ponosił śmierć. Ale była taka sytuacja, że Dawid z tymi swoimi wojownikami o 5 chlebów prosił. I wiemy z Pisma, to jest opisane w 1 Samuelowej 21 rozdziale, że kapłan dał im te chleby, oni zjedli i nic się nie stało i przeżyli. I dzięki temu przeżyli w ogóle. Nie to, że nie przeżyli, bo zjedli, tylko przeżyli, bo zjedli. Ale to wcale nie zmieniło potem Pisma, że już od tego czasu wszyscy mówili, a to można jeść te chleby, bo Dawid zjadł z wojownikami i nie trzeba się w ogóle tym przejmować. Nie? Dalej obowiązywała ta zasada, że te chleby były święte, poświęcone i nie można było ich jeść. Ale w tamtej sytuacji Dawid, który był człowiekiem według serca Bożego, człowiekiem, który czuł bluesa, wiedział o co chodzi, wiedział o co chodzi w przykazaniach Bożych, jaka jest myśl Boża, zrobił to i przeżył. I właśnie poznanie jest nam potrzebne, by gdy są różne takie sytuacje podbramkowe, trudne, żeby wiedzieć, jak się zachować, jak postąpić tak, żeby nie naruszyć Słowa Bożego, żeby nie przynieść zgorszenia, ale jednocześnie nie tkwić w martwym punkcie, nie rozłożyć rąk, popaść w jakąś konsternację, tylko odważnie iść dalej. Gdy mówimy o poznaniu, o które powinniśmy zabiegać, którym powinniśmy uzupełniać wiarę, które jest nam bardzo potrzebne do praktyki codziennego życia, trzeba też powiedzieć, że w Biblii spotykamy się z poznaniem jako słowem mądrości i słowem wiedzy, które są darem Ducha Świętego. Są takie czasem sytuacje, że w żaden sposób na ludzki rozum nie jesteś w stanie czegoś ogarnąć. Nie wiesz, jak to ugryźć, jak do tego podejść. Choćbyś nie wiem, jak doświadczonych ludzi zapytał, choćbyś nie wiem, jak tam się wczytywał w Biblię, to nie będziesz wiedział, jeżeli nie zostaniesz napełniony Duchem Świętym i nie skorzystasz z jednego z jego darów, którym jest słowo wiedzy. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 7 werset i dalej czytamy tak. W każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się duch. Jeden za jego pośrednictwem otrzymuje słowo mądrości. Drugi w podobny sposób otrzymuje słowo poznania. I to jest właśnie to słowo. Jednemu duch daje wiarę, drugiemu ten sam duch udziela darów uzdrowień. Przez jednego przejawia się moc, przez drugiego proroctwo. Jeden potrafi rozpoznawać duchy, drugi mówić różnego rodzaju językami. Kto inny z kolei potrafi je wyłożyć. Wszystko to sprawia jeden i ten sam duch, darząc każdą osobę tak, jak chce. Gdy pojawia się w życiu wierzącego człowieka sytuacja, której nie jest w stanie ogarnąć ludzkim umysłem, swoim doświadczeniem, powinien zabiegać, prosić o to, żeby Bóg udzielił mu daru poznania. Przez to, że sam ten dar otrzyma, albo przez inną osobę ten dar się przejawi w jego życiu i będzie miał jasność, będzie miał poznanie. Bywa tak czasem, że naprawdę nie ogarniamy, nie mamy rozeznania, o co chodzi, co się tutaj dzieje, co mnie spotyka, jak mam na to spojrzeć, jak mam do tego podejść. Jestem po prostu zakręcony, zupełnie nie ogarniam tego. I jakie to jest błogosławieństwo, gdy Duch Święty objawi, gdy da słowo poznania, słowo mądrości, gdy Bóg objawi. Rozjaśni się. Teraz wiem, teraz rozumiem. I chodzi o to, żeby, gdy czytamy, że mamy uzupełniać naszą wiarę prawością, a prawość poznaniem, żebyśmy też i to wzięli pod uwagę, że potrzebujemy tego rodzaju poznania, objawienia, nadnaturalnego poznania, które wynika nie tylko z tego, że na co dzień żyjemy z Jezusem, chodzimy, poznajemy Go w codziennym życiu, tak jak apostołowie chodzili z Jezusem dzień w dzień przez 3 lata i widzieli i rozumieli już, jak On tam w różnych sytuacjach się zachowywał i mogli Go naśladować i mogli potem pisać listy apostolskie i nam to tłumaczyć, jak mamy postępować. W natchnieniu Ducha to spisali, mamy dzięki temu Nowy Testament. Ale mieć to szczególne, dodatkowe poznanie, które objawia się w sposób nadnaturalny. Poznanie to także pewien proces, któremu mamy wszyscy podlegać i w którym mamy uczestniczyć również po stronie tych, którzy to poznanie innym przynoszą. 1 Koryntian 14:6. Pomyślcie, bracia, gdybym przyszedł do was i mówił językami, na co bym się przydał, nie przekazując żadnego objawienia, poglądu, proroctwa lub pouczenia. W ten sposób apostoł napisał, że gdy uczestniczymy w życiu Kościoła, to powinniśmy też brać to pod uwagę, że mamy zadanie, by w życie innych wierzących wnosić to poznanie, czyli poszerzać poznanie Pana, poznanie Jego dróg, że mamy być użyteczni dla tych młodszych we wierze, żeby się oni uczyli od nas, żeby to poznanie wzrastało. Jeśli jestem nawet prostakiem w mowie, to jednak nie w poznaniu. Przecież nasze postępowanie pośród was było całkowicie jawne, napisał w 2 Koryntian 11:6. Jeśli chodzi o poznanie, był znany z tego, że jego postępowanie, czy ich postępowanie apostołów było czytelne w środowisku chrześcijańskim. I poprzez to postępowanie było widać, że to jest człowiek, który nie jest prostakiem w poznaniu, że to jest człowiek, który wie, o co chodzi w tej Ewangelii, że on wie, jak ją zastosować w różnych sytuacjach. I rzecz w tym, że ty i ja powinniśmy nabierać właśnie takiej zdolności, że ludzie patrząc na nas, słuchając nas, obserwując nasze zachowanie, uczą się, wzrasta w nich poznanie, poznanie dróg Bożych. Tak, to jest też nasze zadanie. Oczywiście w Kościele istnieje też niebezpieczeństwo zetknięcia się z błędnym poznaniem, bo są ludzie, którzy udają ekspertów, którzy o sobie myślą, że oni wszystko poznali i każą się od siebie uczyć, bo to oni są jakby alfą i omegą. Ale tak nie jest. Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono. Unikaj pospolitej pustej mowy oraz sprzecznych twierdzeń rzekomej nauki. I tu właśnie się kryje ta kwestia błędnego poznania, którą niektórzy przyjęli i odeszli od wiary. Możemy, niestety, możemy się zetknąć z kimś takim, kto usiądzie, otworzy Biblię, mówi jak z nut wszystko. Wygląda na to, że facet po prostu ogarnia cały temat. Całe Królestwo Boże ma w jednym paluszku. A może to być błędne poznanie, które sprowadzi człowieka na manowce, że odejdzie od wiary. Dlatego trzeba być czujnym. Wiara potrzebuje poznania. Wiara uzupełniona już prawością potrzebuje poznania. Człowiek, który uwierzył i jest prawy w swoim sercu, nie możesz na tym poprzestać, bo z tą swoją prawością, z tym swoim nastawieniem cnoty w swojej duszy nie będzie sobie radził w życiu, nie będzie sobie właściwie radził, jeżeli zabraknie mu poznania, jeżeli zlekceważy sprawę poznania. Poznanie jest bardzo ważne. Dlaczego? Ozeasza 4,6. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Lud Boży, odkupiony krwią Jezusa Chrystusa i w dzisiejszych czasach ginie, jeżeli będzie brakować mu poznania, jeśli zaniedba sprawę poznania, jeśli oprze się tylko na tej myśli, że już uwierzył w Jezusa Chrystusa, przyjął chrzest i super jest, no i jeszcze do tego uzupełnił wiarę prawością. Jest okej. W każdej sferze stara się być okej. Jeśli zabraknie mu poznania, przepadnie w tym świecie. Nie poradzi sobie. Potrzebujemy uzupełniać wiarę poznaniem. Bo jeśli ktoś mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Potrzebujemy wszyscy bez wyjątku być w takim nastawieniu serca, że potrzebuje poznania. Nikt z nas tutaj choćby nie legitymował się 50-letnim okresem wiary, chodzeniem z Jezusa, nie może powiedzieć, że on już wszystko poznał. Bo jeśli ktoś mówi, że poznał, to jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Poznanie to jest proces, który trwa i będzie trwać aż do końca. Rzecz w tym, żebyśmy byli aktywni w tym procesie, żebyśmy mieli ten wciśnięty tam, aktywowany ten proces poznawania. Żeby nie było tak, że jest napisane poznanie, ale nie świeci, w ogóle nie działa. Kliknij sobie tak dzisiaj na nowo, jak gdybyś stwierdził, że tak już ileś czasu żyjesz i no okej, jesteś wierzący w Jezusa Chrystusa i to wszystko. My mamy być cały czas włączeni w to, że poznajemy Pana, poznajemy Jego drogi, poznajemy Jego wolę. Otwieramy się na to, co jest w ogóle pozazmysłowe, czyli dar ducha, słowo wiedzy, słowo mądrości. Otwieramy się. Potrzebujemy tego, bo teraz poznanie moje jest cząstkowe, apostoł napisał, który miał objawienie, słuchajcie. Można powiedzieć, nikomu nie umniejszając z nas, że apostoł Paweł był dużo dalej niż my, razem wzięci. A napisał, teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany, jak sam jestem poznany. Tak jak Bóg o nim wszystko wiedział, tak on kiedyś będzie wszystko wiedział, gdy przyjdzie ten czas, gdy skończy się to nasze życie w ciele i te ograniczenia. Ale dopóki to nie nastąpiło, wszyscy mamy poznawać, dążyć do poznania. Z powyższych powodów apostoł Paweł dbał o to, jak czytamy Filipian 3,10, żeby poznać Go. Kogo? Jezusa Chrystusa. i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. On wiedział, że musi przez cały czas być w procesie poznawania Pana, w tym procesie poznawczym iść dalej, rozwijać się, bo jeszcze nie nastąpił finał. Dopiero zmartwychwstanie będzie tym finałem. Mamy niestety w środowisku chrześcijańskim problem powierzchownego poznania. Często mówimy, ja poznałem Jezusa 20 lat temu, albo 5 lat temu poznałem Jezusa, spotkałem się z Jezusem. No tak, jeśli mamy na uwadze to, że się spotkaliśmy z Jezusem po raz pierwszy, to okej, to też jest jakiś rodzaj poznania. Czasem mówimy o kimś, że go poznaliśmy gdzieś tam w jakiejś sytuacji, gdzieś tam w Warszawie czy w górach, poznaliśmy go i tyle. I więcej, żeśmy nie mieli z nim do czynienia. I gdy ktoś nas pyta, czy znasz Kowalskiego, możesz powiedzieć, tak, poznałem go w górach 7 lat temu. Ale czy go naprawdę znasz, jak go potem nie widziałeś, jak z nim nie rozmawiałeś, nie piłeś kawy, nie podróżowałeś, nie pracowałeś razem i tak dalej, nie chodziłeś na co dzień z nim? No znasz go, ale też go nie znasz. I wielu z nas mówi, że zna Boga, mówi, że zna Jezusa Chrystusa, ale tak naprawdę nie znamy Boga. Apostoł Paweł 1 Koryntian 15, 33 napisał, albowiem niektórzy nie znają Boga. Niektórzy spośród was tam w Koryncie, z wierzących w Jezusa Chrystusa, napisał, nie znają Boga. Dla zawstydzenia waszego to mówię. Należy się czasem zawstydzić właśnie, że ja, który mówię, że 50 lat już znam Jezusa, czy 40 lat znam Jezusa, czy 5 lat znam Jezusa, tak naprawdę go jeszcze nie znam. Nie znam Boga jak trzeba. Nie łudźcie się, w Biblii Ewangelicznej ten fragment brzmi następująco. Złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. Otrzeźwiejcie wreszcie i przestańcie grzeszyć, bo niektórzy z was w ogóle nie rozumieją Boga. Mówię to, żeby was zawstydzić. Jeśli ktoś mówi tylko, że zna Boga, a na co dzień z Nim nie utrzymuje relacji, nie chodzi z Bogiem na co dzień, to Go nie zna. I może o sobie mówić, i tam w Koryncie byli tacy wierzący, którzy nie chodzili na co dzień w towarzystwie Bożym. A złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. Jeśli ktoś przebywa całymi dniami w towarzystwie osób złych, w złym towarzystwie, to nie będzie wpływać na niego pozytywnie. Natomiast jeżeli żyje w dobrym towarzystwie, a w najlepszym towarzystwie, czyli w towarzystwie Pana naszego Jezusa Chrystusa na co dzień chodzi, to on z upływem miesięcy po prostu kwitnie, rozwija się, poznaje, wie i to, i tamto. I już nie jest, że on musi poradniki czytać jakieś. Już nie musi latać na te, jeździć na te konferencje jakieś motywacyjne i tak dalej, bo on po prostu żyje z Jezusem. Po co człowiekowi jakieś tam mowy motywacyjne, jak on na co dzień od rana rozmawia z Jezusem podróżuje, z Jezusem pracuje, z Jezusem różne przeciwności pokonuje. Po prostu go zna. Można o sobie myśleć, że go znamy, ale to wcale jeszcze nie znaczy, że go znamy. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? W imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów, a wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, którzy czynicie bezprawie. Czyli że to poznanie to jest kwestia dwustronna, obopólna. Ja mogę sobie mówić, że ja znam kogoś i mogę tu wam opowiadać różne historie, ale jeśli on mnie nie zna, to pewnego dnia dojdzie do konfrontacji i on powie, jakim prawem mówiłeś, że mnie znasz? Ja cię w ogóle nie znam, człowieku. I dzisiaj też tak są ludzie, którzy mówią, że znają Boga, ale któregoś dnia to zostanie zweryfikowane. Jezus na nich spojrzy, się okaże, że oni nie byli mu znani. I dlatego też, gdy to mówię, to po to to mówię, żeby rozbudzić w nas pragnienie rzeczywistego poznawania Boga. żeby tę wiarę, którą On nam dał, którą nas obdarzył, żeby tę wiarę uzupełniać poznaniem Pana. Swoją wiarę połączcie z prawością, a prawość z poznaniem. Potrzebujemy pilnie o to zadbać, żeby w naszym codziennym życiu, które ma być nacechowane prawością, żeby nie zabrakło poznania, byśmy się w różnych sytuacjach umieli poruszać, umieli zastosować tę wiarę, umieli się tak zachować, żeby to przynosiło chwałę Bogu. Zakończmy nasze rozważanie wezwaniem z Księgi Ozeasza z 6 rozdziału, 3 werset, który mówi tak: starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Starajmy się poznać, usilnie poznać Pana. Lud Boży potrzebuje lepiej poznać Boga. W Biblii Gdańskiej ten werset jest oddany jeszcze dobitniej, bo pokazuje, że to nie jest akt jednorazowy, to poznanie Boga, tylko że jest to proces. Wtedy poznawszy Pana, starać się będziemy, abyśmy Go więcej poznali. Jak poznałeś kogoś wyjątkowego, to nie ogranicza się do tego. Nie jesteś taki, że ach, już go poznałem, wystarczy. Tylko rozbudza się w sercu człowieka, w głowie człowieka takie pragnienie, żeby znowu być z nim, żeby z nim być bliżej, żeby coś więcej od niego jeszcze zyskać. Jeszcze więcej i jeszcze więcej. I właśnie Chrystus Pan jest kimś takim, Bóg jest kimś takim, że tak naprawdę nigdy nie możemy powiedzieć, że już go całkowicie znamy. Bo im bardziej go poznaję, tym bardziej chcę go poznawać. Nawet pieśń mamy taką właśnie. Im bardziej on jest dla nas bliski, tym odczuwamy większą jeszcze potrzebę, żeby być bliżej. I dlatego, przyjaciele, poznawajmy. Jak w Biblii Ewangelicznej ten werset jest oddany, poznawajmy, usilnie starajmy się poznać Pana. To jest to, o co chodzi. Dzisiaj rano, czytając Psalm 91, przeczytałem takie oto słowa i chciałem tymi słowami zakończyć, bo tak się rozradowałem rano, gdy właśnie na to natrafiłem. Jest to napisane w 91 psalmie, w 14 wersecie tak. Wyratuję go, ponieważ do mnie przylgnął. Wywyższę go, bo zna moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja mu odpowiem. Ja sam będę z nim w niedoli. Wyrwę go i obdarzę chwałą. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Dlaczego? Ponieważ on do mnie przylgnął, ponieważ zna moje imię. To jest wielka myśl, słuchajcie. To jest faktycznie na całe nasze to doczesne życie, jest to po prostu kapitalna prawda, kapitalna wskazówka. Dbaj o to, żebyś znał Boga, żebyś był blisko, przylgnij do Niego, a możesz po prostu spokojnie jechać, iść przez życie, tak jak ja się nie bałem jechać do tej Korei, bo wiedziałem, że tam jest ktoś, kto zna się tam na wszystkim i mogę być zupełnie spokojny i to przybliżanie się do tego miejsca dawało mi tylko jeszcze większą radość. Tak dzisiaj jako chrześcijanin, ty i ja, przez to, że znamy Jezusa Chrystusa, możemy spokojnie patrzeć w przyszłość. Możemy się nie martwić o to, jak sobie poradzimy z tym czy z tamtym, ponieważ On się tym zajmie. Ktoś, kto zna Jezusa Chrystusa, wie, że On nas nigdy nie opuści. Ktoś, kto zna Jezusa, wie, że On ma moc nad każdą, z każdej sytuacji nas ocalić, ochronić, wyprowadzić. Ktoś, kto zna Jezusa, nie będzie się bał śmierci, bo ktoś, kto zna Jezusa, wie, że gdy się zbliża moment śmierci, to Jezus ma otwarte ramiona, szerokie otwarte wejście do Królestwa Bożego. Ktoś, kto zna Jezusa, jest szczęśliwy, jest spokojny, ma pokój w sercu. Dlatego wzywam was dzisiaj, połączmy naszą wiarę z prawością, a prawość z poznaniem. Zadbajmy o to, żeby lepiej poznać Boga. Poznawajmy, usilnie starajmy się poznawać Boga, bo to nas uwolni, bo to uczyni nas ludźmi szczęśliwymi, oczyści nas od tych różnych obaw, od tej troski o to, co będzie jutro, jak sobie poradzę z tą czy tamtą sytuacją. Nie będziesz widzieć nigdy czarnej ściany. Znając Jezusa, chodząc z Nim, będziesz szczęśliwy, będziesz pewny, pewny swojej przyszłości, pewny życia, życia wiecznego. Powstańmy proszę i będziemy się modlić. I chciałbym dzisiaj zaproponować naszą wspólną modlitwę o te osoby, które słuchając tego, rozważając to zagadnienie, którym się zajmujemy od jakiegoś czasu, mają to pragnienie, żeby w to wejść, żeby się w to zaangażować, żeby nie być człowiekiem, który tylko posłucha tego, porozmyśla trochę nad tym i tyle. I nic z tego nie wynika, tylko chcę wejść w to, włączyć się w ten proces, w ten proces uzupełniania wiary tymi cechami. I chcę to Bogu w jakiś sposób dzisiaj wyrazić, zakomunikować. Nie ma odwagi, żeby głośno się pomodlić o to. Gdzieś tam w duszy to mówi, ale wie, że też potrzeba, żeby to w jakiś sposób wyjawić. Że ja też chcę w tym procesie być aktywny, chcę wcisnąć ten guzik, aktywuj. Aktywuj proces poznawania, aktywuj proces dołączania do wiary tych siedmiu cech. I proponuję, żebyśmy podnieśli rękę na chwileczkę i dali w ten sposób świadectwo przed Bogiem, że chcemy w tym procesie uczestniczyć i będziemy się gorliwie modlić o te osoby. Dzięki Bogu, jest parę osób, które podniosły rękę, sporo osób. Więc teraz wspólnie razem podnieśmy głos i wyraźmy przed Panem w naszej społecznej, churalnej modlitwie to pragnienie i pobłogosławmy te osoby, które podniosły rękę.
Panie Jezu, ja chcę Ci serdecznie podziękować dzisiaj za to, że Ty, widząc nasze życie, obdarowane już wiarą, obdarowane tym cudownym stanem duszy, że my już nie jesteśmy tacy błąkający się po świecie, ale już wierzymy w Ciebie, obdarowałeś nas tym darem wiary, że pobudzasz nas, Panie, chcę się z tego ucieszyć przed Tobą dzisiaj, że pobudzasz nas, abyśmy dołożyli wszelkich starań, abyśmy przejęli się, by bezwłocznie, by z gorliwością, by starannie, by z poczuciem tego, że to jest bardzo ważne, zacząć dołączyć do naszej wiary te cechy. Dziękuję Ci, że Ty nas pobudziłeś, aby w naszym życiu zadbać o prawość, o tę cnotę prawdziwą. Dziękuję Ci, Panie, że uczysz nas, na czym to polega, że mogliśmy to już w ubiegłą niedzielę przemyśleć, jak ważną rzeczą jest to, żebyśmy będąc ludźmi wierzącymi chodzili w prawości. Dziękuję Ci za to, Panie. Chcę to stosować w moim życiu. I dzisiaj dziękuję Ci, że nas pobudzasz, że możemy aktywować ten następny krok, następny proces dołączania do tej prawości, dołączania poznania, tej umiejętności zastosowania w życiu prawdy Twojego Słowa, poznania, które czasem wykracza poza ludzkie poznanie. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za wszystkie osoby, które są tym poruszone, którym zależy, które chcą się w tym odnaleźć, chcą się w to włączyć. Błogosław te wszystkie osoby, które podniosły rękę, Panie. Błogosław. Niech dostają Ciebie. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś tak wspaniałomyślny, że przyszedłeś i dajesz się nam poznać. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, że człowiek, zwyczajny, z krwi i kości człowiek, zwykły śmiertelnik, taki jak ja, może poznawać Ciebie. Może Ciebie znać i Cię lepiej poznawać. Że Ty masz na mnie czas, że Ty mi się objawiasz, że odkrywasz przede mną swój charakter, swoje tajemnice, swoje myśli, że objawiasz swoje zamiary. No niezwykłe to jest. Wspaniałe. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci. I Panie Jezu, obdarz mnie proszę przez tego Ducha Świętego takim sercem, które będzie zawsze wrażliwe, które zawsze zadrży, gdy pojawia się myśl o Tobie, gdy pojawia się jakakolwiek informacja o Tobie. Panie, moje serce, nie wiem, drży, drży moje serce, gdy myślisz o Jezusie. Drży moje serce, gdy dane jest mi ten przebłysk, że Ty się objawiasz, że Ty dotykasz mnie. Panie, dziękuję Ci za to. Chcę Cię lepiej poznać. Poznawszy Ciebie, będę się starać, aby Cię lepiej jeszcze poznać. Panie, chcę Cię też przeprosić za to, że przez te lata, minione lata, tak się nie przykładałem zawsze i na kogo do tego, żeby Cię lepiej poznać. Jest mi wstyd i przykro i smutno, że ile bym dzisiaj więcej wiedział, jakże inaczej bym się zachowywał, ile więcej chwały dla Ciebie przynosił, ile więcej pożytku dla braci i sióstr, gdybym Cię lepiej znał, gdybym nie zamiętał tego procesu poznania. Przepraszam Cię za to, Panie. Ale dzisiaj z taką świeżością, z takim szczerym pragnieniem mówię Ci, Panie, ja chcę Cię lepiej poznać. Bo rozumiem, że to poznanie, że cały ten temat poznania tak naprawdę uosabia się w Tobie. W Tobie, Panie Jezu, mój Zbawicielu, dziękuję Ci za to, że w Tobie mam ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. I chcę blisko Ciebie żyć i od Ciebie tę mądrość czerpać. I od Ciebie się uczyć, jak się zachowywać w różnych sytuacjach. I coraz bardziej tęsknić za tym dniem, za tą chwilą, kiedy Ty mnie weźmiesz do siebie i będę z Tobą. I już nic nie będzie mnie rozdzielać z Tobą. I nic już nie będzie zakłócać mojego poznania Ciebie. Dziękuję Ci. Modlę się o to dla nas wszystkich. Modlę się z wiarą. No i w wyniku tej wiary właśnie modlę się o to, aby nasze życie owocowało, aby nasze życie nie było bezużyteczne, abyśmy się przestali potykać, abyśmy na końcu mieli szeroko otwarte wejście do Twojego Królestwa, tak jak mówi Twoje słowa. Cieszę się, że dajesz nam te instrumenty, że dajesz nam te cechy, że one są na wyciągnięcie ręki, że nie jest to coś nieosiągalne, że to jest dla nas, dla każdego z nas. Że możemy z tego korzystać i rosnąć. Stawać się ludźmi prawymi na co dzień i ludźmi, którzy Ciebie znają. Którzy nie mówią, że Cię znają, ale naprawdę Cię znają. Niech tak będzie. Amen. Bliżej ciągnij mnie, jak krzyż w głębie śmierć.
się do domów, jeżeli będziemy stosować to słowo w naszym życiu, spodziewajmy się też tego, że Duch może nas prowadzić w niekonwencjonalny sposób. I chciałbym jeszcze jedną myśl na koniec powiedzieć, bo kiedy słuchałem tego kazania, przypomniało mi się świadectwo jednego brata z południa kraju Woli Piotrowej. Byliśmy jakiś czas temu, nie pamiętam szczegółów, więc nie chcę ich przeinaczyć, ale w kaplicy nam jeden brat pokazywał i opowiadał bodajże o swoim ojcu, czy innym wierzącym bracie, którego znał, który właśnie był znany z tego, że chodził z Panem i był bardzo bogobojnym człowiekiem. I w pracy miał ciężko, bodajże pracował jako górnik w towarzystwie samców alfa, typowo męskim, gdzie na porządku dziennym było picie w pracy i on wielokrotnie im odmawiał. Za każdym razem chcieli go tam namawiali, zachęcić, wmusić, żeby z nimi wypił, on za każdym razem odmawiał. I ten brat powiedział nam takie świadectwo, że jednego dnia ten wierzący człowiek poszedł do pracy, a koledzy, w cudzysłowie, byli już ugadani, że jak odmówi, to go złapią, to go zgnębią, to go gwałtem wezmą, sponiewierają, byli umówieni, który go złapie za ręce i wleją mu wódkę do gardła, żeby się zabawić. On przyszedł do pracy, jak zwykle ktoś mówi, zaproponował mu kieliszek wódki. On go wziął, wypił i poszedł. Zobaczcie, Słowo Boże, jakby powiedzieć, to czego nas uczy litera Słowa Bożego, nikt nie powie, że wierzący powinien pić wódkę w pracy. Raczej wiemy, że powinniśmy unikać alkoholu, że mamy się nie upijać. Ale on znał tego, który dał nam Pismo Święte. I on go znając, będąc prowadzonym przez niego w niekonwencjonalny sposób, zamknął im usta. On nie zgrzeszył, nic mu się nie stało. A to, co oni planowali, żeby ośmieszyć dziecko Boże, wszystko się posypało. I to jest też świadectwo, więc spodziewajmy się nie tego, że ktoś nam wódkę będzie proponował w poniedziałek w pracy, ale spodziewajmy się tego, że chodząc z Panem, On będzie nam wskazywał, jak mamy się zachować w najróżniejszych sytuacjach. Amen.
Amen.